Chwała Panu, bracia i siostry. Chcę dzisiaj się podzielić takim głównym tekstem, który chciałbym przeczytać. Na początku to będzie Psalm 121. Ostatnio, jak pamiętacie, czytałem z Psalmu 122, oparłem kazanie. Ale zanim cokolwiek powiem, to króciutko się pomodlę jeszcze. Boże Wszechmogący, tak jak w tej pieśni było, pragnę ufać Tobie, że Ty, Panie, poprowadzisz w tym Słowie to wszystko, co Ty chcesz, żebyśmy usłyszeli, to wszystko, co Ty chcesz, Panie, nas obdarować. I proszę Ciebie, w Duchu Twoim Świętym, natchnij usta moje serce wolą Twoją, tak abym mówił to, co Ty, Panie, pragniesz. Nie to, co ja chcę, ale żeby było wypowiedziane to, co Ty chcesz. I Twoja wola niech się dopełnia, Panie, w Twoim Kościele. Dziękuję Tobie, że możemy się spotykać tutaj właśnie i słuchać Słowa Twego i czytać Słowo Twoje, modlić się, śpiewając pieśni pochwalne dla Ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję Tobie, Ojcze. Amen. Amen. A więc Psalm 121. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Niechaj nie da się potknąć Twej nodze, niech nie drzemie stróż Twój. Oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim, Pan cieniem Twoim, po prawicy Twojej. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec będzie od wszelkiego zła. Pan Cię strzec będzie od wszelkiego zła. Strzec będzie duszy Twojej, Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego teraz i na wieki. To jest taki piękny psalm, podobnie tak jak ten 122, to jest piękny psalm, gdzie psalmista wyraża taką radość z tego, że może oczy wznieść właśnie ku górom, tu jest napisane. Nie ku górze, tylko ku górom, co jest ciekawe. Wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że w tamtym czasie takim symbolem w Izraelu obecności Bożej była świątynia w Jerozolimie, która była usytuowana na górze Moria. I z każdej strony, jak się wchodziło do Jerozolimy, to zawsze było najpierw widać tą świątynię. Jak Żydzi szli do Jerozolimy na pielgrzymkę, na święto Paschy lub tam na inne święta, to pierwsze, co widzieli, to widzieli właśnie świątynię. Widzieli to. Dopiero później odsłaniała się Jerozolima. I między innymi dlatego tutaj jest ta pieśń pielgrzymek, ta pieśń pielgrzymek tak jest nazwana. Jest napisana, że każdy Izraelita, który gdzieś tam się przemieszczał po tym kraju, tam jest generalnie kraj górzysty, generalnie jak chciał wspomnieć na Pana Boga, to spoglądał w góry, bo to mu się kojarzyło, że właśnie z górą Pana, z górą Bożą, gdzieś z tą górą Moria, na której stała ta Jerozolima, na której były składane ofiary, do której tam lgnęli wszyscy pielgrzymi po to, żeby spotkać się z Panem Bogiem. Oczywiście, my możemy dzisiaj powiedzieć, że to była tylko świątynia, to był symbol i że tam Bóg nie mieszkał, ale jednak oni wtedy, w tamtym czasie, ta świątynia pełniła taką rolę, taką funkcję, można powiedzieć, domu Bożego i oni z takim westchnieniem i z taką tęsknotą, gdzieś właśnie tutaj psalmista pisze, oczy moje wznoszę ku górom. W kraju, który był pozbawiony gdzieś tam źródeł wody, w sensie takim nadmiarze powiedzmy, bo tam woda jest rzeka Jordan, jest jezioro Galilejskie, są jakieś inne źródła, ale w kraju, gdzie po prostu w tamtym czasie było też równie dużo niebezpieczeństw i następowało takie pragnienie, żeby spotkać się z Panem Bogiem, to oni właśnie tak właśnie tutaj, tak jak czytałem właśnie genezę tego psalmu, skąd to się wzięło, skąd dlaczego tak jest, że ku górom, to oni właśnie z tęsknieniem spoglądali w góry, oczekując spotkania z Panem Bogiem. I powiem wam szczerze, taką osobiste też takie świadectwo, że zawsze jak wychodziłem tutaj, jak jeszcze mieszkałem w Radości, wychodziłem do lasu, to pierwsze to spoglądałem w niebo, tak ku górze właśnie. Nie? Mówię, witam Ciebie Panie Jezu, witam Ciebie Ojcze Święty, że mogę wyjść i teraz I teraz gdzieś z takim sercem przyjść do Ciebie i mówię, pragnę, Panie, spotkać się z Tobą. Pragnę się spotkać z Tobą w modlitwie, pragnę spotkać się z Tobą, wylać swoje wszelkie żale, wylać swoje wszelkie jakieś takie pragnienia, cokolwiek mnie dręczyło, wylać przed Tobą, bo wiem, że Ty jedynie możesz wysłuchać tego i wiem, że jedynie Ty znasz całkowicie moje położenie i też wylać swoje również przewinienia, grzechy również przed Nim. I to właśnie, i ten psalm bardzo często mi pomagał właśnie, że oczy wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. Każdy z nas gdzieś wierzący oczekuje tak naturalnie pomocy właśnie, pomocy od Pana Boga. I to jest takie pragnienie, które zostało w nas zakotwiczone już gdzieś, mogę tak śmiało powiedzieć, w kodzie DNA. Bo tak jak już parokrotnie tutaj mówiłem kiedyś, nie wierzę w to, że Adam z Ewą w momencie, kiedy opuszczali Eden, kiedy na skutek grzechu wynieśli ze sobą takie pragnienie obecności Bożej, które stracili. I wielu ludzi nie potrafi rozpoznać tego pragnienia. Gdzieś błądzi, szuka gdzieś czegoś innego i dopiero w momencie, kiedy przyjdą do tego właściwego źródła, którym jest Jezus Chrystus, dopiero odnajdują to, że te pragnienie to jest właśnie to, żeby mieć społeczność z całą taką relację z Panem Bogiem. I podobnie było również w moim życiu, że ja miałem pragnienia różne, tylko te pragnienia nieraz doprowadzały mnie do jakiegoś takiego, może nie obłędu, ale do błędu, bym to tak nazwał. Dopiero w momencie, kiedy nastał ten czas takiego spotkania się z Panem, wyznania przed Nim grzechów, ukorzenia się przed Nim. I wtedy dopiero w tamtym momencie rozpoznałem, że to jest właśnie te pragnienie, zostało moje zaspokojone. I teraz wiem, że z tym pragnieniem, jakimkolwiek, które mam, z takim, żeby spotkać się, to mogę zawsze wznieść swoje oczy do góry i wołać: Boże Wszechmogący, Ty jedynie jesteś tym, który może mi w danej sytuacji, w danej okoliczności gdzieś wyjść z pomocną ręką. Tu jest napisane, skąd nadejdzie mi pomoc. Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Czyli to jest ten, który jest twórcą wszystkiego. Który nie ma początku ani końca, tak jak Biblia mówi. On jest alfą i omegą. On był, jest i będzie. Przed którym wzegnie się wszelkie kolano. Niechaj nie da się potknąć Twojej nodze, niech nie drzemie stróż Twój. Jest dalej powiedziane, oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela. I tak samo jest z nami, że bez ustanku, ustawicznie cały czas Jezus Chrystus się wstawia za nami. On jest. On cały czas jest do naszej dyspozycji. On nie śpi, On jest wszędzie, gdziekolwiek byśmy nie byli, w jakichkolwiek okolicznościach. Wiemy na przykład z przykładów Biblii, jak czytamy Dzieje Apostolskie. Apostołowie byli zamykani w więzieniach, byli maltretowani, byli torturowani, ale wiara nigdy i nadzieja w nich nie zgasła. Wiemy, że Paweł z Sylasem śpiewali w więzieniu, chwalili Pana Boga i drzwi więzienia się otworzyły. Tak samo wiemy, że Piotr wyszedł na wolność po tym, jak chwalił Pana Boga. Oczy swoje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. I to jest właśnie taka przenośnia. Oczy wznoszę ku górze, skąd nadejdzie mi pomoc. Nie drzemie, nie zasypia stróż Izraela. Pan cieniem Twoim po prawicy Twoim. Słońce nie będzie Cię razić za dnia. Żadna krzywda jakaś taka, która może spowodować, że uszczerbek na naszej duszy nie ma prawa nam się stać, bo On jest cieniem. On jest tym, który strzeże kroków naszych. Słońce nie będzie Cię razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjścia Twego i powrotu Twego. Teraz i na wieki. Jest to wieczna obietnica. Tu nie ma, że jest czasowa, tylko jest to wieczna. Jest to obietnica dozgonna, można tak powiedzieć, tutaj dla nas na ziemi. Jest to obietnica dozgonna, że On będzie nas strzec. I tutaj chciałem też, żebyśmy sobie zadawali zawsze, bo jesteśmy stawiani w różnych okolicznościach. Wiem, że bardzo często łatwo nam się mówi, a trudniej, ja znam, mówię o sobie, o swoich doświadczeniach. Nie chcę tu mówić o czyichś, tylko mówię o swoich, że bardzo łatwo czasami jest się powoływać na Pana Boga, a życie jest jakby niesie swoje realia, nie? I teraz ważne jest, moi drodzy, ja sam sobie często muszę odpowiadać na pytania, zadać sobie pytania, gdzie się kieruję i do kogo idę po pomoc. Często jest tak, że niestety szukam jakichś takich skrótów, szukam jakichś takich otwartych furtek, szukam gdzieś jakichś takich miejsc pseudo schronienia, ale przeważnie to się kończy niestety w taki sposób, że to nie może się powieść. Ja jak składałem kiedyś świadectwo tutaj, to się powoływałem też na taką historię z Ewangelii Jana, może otwórzmy, rozdział 5, która generalnie dotyczy, powiedziałem tak, jak zacząłem czytać, poznawać Pana Boga, w momencie kiedy już Go rozpoznałem i zacząłem się z Nim zapoznawać, bo ktoś mi powiedział, zadawałem pytania, nie? Jak mam żyć, co mam robić? On mówi, zapytaj się Jezusa. I żeby Go się zapytać, to musiałem Go zapoznać. A jak Go miałbym zapoznać? Poprzez czytanie Słowa Bożego, a najlepiej poprzez czytanie Ewangelii na początku, tak jak gdzieś się nawrócałem, nie? Ktoś mi powiedział, zacznij poznawać Jezusa poprzez Ewangelię. I takim pierwszym tekstem, który mi się rzucił, który dotknął mnie osobiście, to jest Ewangelii Jana, rozdział 5. Jest to historia człowieka, który od 38 lat bodajże, tutaj zaraz przeczytam może, był tam człowiek, który od 5 wierszu, był tam człowiek pewien, który chorował od 38 lat. Problem tego człowieka polegał na tym, że on siedział przy tej sadzawce gdzieś tam, bo to jest historia, opowiada o człowieku, który siedział przy sadzawce w Jerozolimie, przy której od czasu do czasu objawiał się anioł, poruszała się woda i ten, który pierwszy wszedł do tej sadzawki, to był uzdrawiany. A problem jego polegał na tym, że on był sparaliżowany. Że on był taki sparaliżowany, był w pełnej niemocy i zawsze szukał wsparcia. Tylko szukał wsparcia w ludziach. I ktokolwiek by chciał mu pomóc, to zawsze ktoś inny go wyprzedził. Jest tu powiedziane. I dalej czytając od 6. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory człowiek, panie, nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. I tak było również z moim życiem, że ja zawsze gdzieś liczyłem na jakiegoś takiego, na jakieś wsparcie jakiegoś takiego pseudo-wybawcę, jakiegoś takiego pseudo kogoś, kto mnie tam powiedzmy poprowadzi, przeprowadzi, pomoże, pożyczy pieniądze, jak mi brakowało. Ale przeważnie to się kończyło w taki sposób, że wracałem do punktu wyjścia, czyli jeszcze bardziej rozgoryczony, załamany, aż przyszedł taki moment, że wiedziałem, że nie mam na kim polegać. Nie? I odpowiedź była tutaj jedna. Nie? Wtedy dalej. Rzeczy mu Jezus, stań, weź łoże swoje i chodź. I pamiętam, jak na początku swojej drogi z Panem Bogiem przeczytałem to, wstań, weź łoże swoje i chodź, żebym szedł za Nim, za Jezusem, to wiedziałem jedno, że nie mogę już polegać na innych ludziach. Nie mogę polegać na rodzicach. Oczywiście mogłem polegać, bo oni byli nieprzychylni, ale nie byli w stanie, czy tam jacyś znajomi, nie byli w stanie gdzieś tam powiedzmy zapobiec moim jakimś problemom, moim jakimś takim potrzebom, bo nie byli w stanie, no nie byli w stanie i zaspokoić moich pragnień, które były gdzieś dogłębne, tak jak powiedziałem, że wierzę w to, że każdy z ludzi gdzieś ma to od Adama i od Ewy taki, ja to nazywam genem, ale to można nazwać innym pragnieniem, spotkania się z Bogiem, nie znając Go nawet, nie? I dopiero Jezus mi wtedy, dopiero wtedy, gdy spotkałem Jezusa, to wiedziałem, że te wszystkie pragnienia i zaspokojenia to On wypełnił w moim życiu. I właśnie tu jest, można sobie zadawać takie pytanie, na kim polegamy? Bo ten człowiek, który był tutaj chory, to próbował polegać na innych ludziach, ale jak sam odpowiedział Jezusowi, oni nie byli w stanie mu pomóc. Kto tylko się zjawił obok niego, to już ktoś inny go wyprzedzał. I tak w życiu jest niestety. To jest tak, jakbyśmy wodę w garści nosili, próbowali donieść gdzieś tam w jakieś miejsce, ona nam się wylewała albo byśmy gubili cokolwiek. I I to też jest ważne, żeby zadawać sobie pytanie, kogo słuchamy, bo nieraz jest tak, że ja sam w takim mętliku różnych doświadczeń życiowych słuchałem, że tak powiem, różnych doradców, to nazwijmy. Różnych doradców, którzy mieli pełne głowy pomysłów na moje życie. Tylko że w momencie, kiedy próbowałem realizować te pomysły, to te pomysły nijak się miały, nie? I takim cudownym doradcą, Emanuelem, Bogiem, który jest z nami, to jest właśnie Jezus Chrystus. I tutaj dlatego chcę zwrócić uwagę. Kogo szukamy? Kto jest naszym doradcą? Ten człowiek był rozczarowany swoim życiem, bo widzimy przy tej sadzawce, no nie ma kto mu pomóc. Nie było takiego, nikt się nie znalazł. Zawsze był spóźniony. Nie było możliwości. Ale w odpowiednim czasie trafił na właściwe źródło pomocy. Źródłem tym jest właśnie Jezus Chrystus. Przyszedł, powiedział, wstań, weź łoże i chodź. Ale dalej czytamy w 14 wierszu tej historii, że później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Za tym zaspokojeniem, za tą pełnią też idzie też odpowiedzialność. Idzie gdzieś tam, powiedzmy, Jezus mówi, pamiętaj, nie zapomnij o tym, co tobie się przytrafiło i teraz żyj w taki sposób, jak ja tego pragnę. Nie jak ty już, nie jak ja, tylko tak jak on mówi. Nie grzesz, aby coś gorszego się tobie nie stało. To jest wyraźna taka wskazówka. Pamiętaj, aby ci się coś gorszego nie stało, nie grzesz. Idąc już za tym źródłem doskonałym, ważne jest to, żeby się wyzbyć wszelkich jakichś innych, można powiedzieć, kanałów, które doprowadzają ścieki życiowe do nas. Które mogą zabrudzić te źródła. Tak już powiem takim językiem w moim branżowym, bo cóż z wody takiej, powiedzmy, zdrowej, kiedy ona zostanie gdzieś tam zabrudzona ściekiem. No, ona staje się po prostu nieczysta. Taka prawda. I tutaj jest nie grzesz. Nie cofaj się. Nie otwieraj tych źródeł. Nie patrz na nie. Bo zabrudzisz. Po prostu zabrudzisz i to będzie niezdatne. To będzie po prostu chore. To będzie po prostu doprowadzić ciebie do czegoś gorszego. Tak jak tutaj Jezus powiedział. Nie grzesz, bo może cię coś do czegoś gorszego doprowadzić. Takim... Tutaj właśnie chcę powiedzieć, że tym źródłem to jest tak, jak sam Jezus się nazwał, stojąc w świątyni, właśnie przemawiając do Izraelitów, którzy gdzieś mieli te pragnienie, bo oni chodzili do tej świątyni, a on wtedy stanął, mówi, ja jestem chlebem żywota, ja jestem źródłem wody żywej. Mało go tam w tamtym momencie nie ukamieniowali wtedy. Wtedy jeszcze nie byli w stanie, bo jeszcze czas jego się nie dopełnił. Ale on właśnie wskazał w tym świątyni, że nie ta świątynia, nie ten cały system taki religijny, który tam panował w tej świątyni. Choć oni mieli pragnienie, oni szli do tej świątyni z pragnieniem spotkania się z Panem Bogiem, ale On, który się objawił właśnie im wtedy, który nam się objawił, On jest tym źródłem wody żywej i chlebem żywota. I żeby na Niego patrzeć. Taką historią zlekceważenia Bożej woli i upadku takiego spektakularnego jest historia króla Saula. W pierwszej księdze Samuela chciałbym, żebyśmy otworzyli wiersze, rozdział 28, wiersze 7 i 8. Wtedy rzekł Saul do swoich sług, poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy. Jest oto kobieta wywołująca duchy w Endor. Przybrał więc Saul inny wygląd, przywdział inne szaty i wybrał się z dwoma wojownikami. A gdy w nocy przyszli do tej kobiety, rzekli, powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, którego ci wymienię. I nie chcę tutaj wchodzić w tą historię dogłębnie, ale to jest właśnie przykład takiego złamania posłuszeństwa wobec Pana Boga. Człowieka, który był namaszczony przez Pana Boga, który gdzieś został powołany do tego, żeby był wzorem dla całego narodu, którego zadaniem było chronić naród nie tylko przed wrogami zewnętrznymi, ale również dać taką, zachować przede wszystkim to, zachować wierność wobec Pana Boga. I wiemy z historii, że on chodził drogami takimi po prostu, które no nie były drogami Bożymi, bo wiemy, że problem jego polegał na tym, że nie był posłuszny Panu Bogu. I ten brak posłuszeństwa doprowadził go właśnie do tego miejsca, że on zaczął szukać jakichś innych źródeł, żeby się cokolwiek dowiedzieć, bo już Pana Boga nie mógł widzieć, nie mógł słyszeć, nie mógł na nim polegać. On sam się zamknął. On sam się zamknął właśnie poprzez swoją postawę życiową. Poprzez to, że siebie chciał gdzieś tam wyegzekwować. Siebie chciał zawsze pokazać wyżej. I swoje, i jego ambicje były ważniejsze niż te, które Pan Bóg mu zlecił. Miał do pomocy Samuela. Nie skorzystał z tego. Jak skończył, wiemy. Wiemy to, że końcem jego było to, że próbował popełnić samobójstwo. Nawet to mu nie wyszło i Amalekita go dobił. Bo Amalekita przyszedł, powiedział do Dawida, że spotkał go właśnie gorejącego i proszącego o to, żeby go dobił. Tak skończył właśnie człowiek, który gdzieś w pewnym momencie się pogubił i przestał słuchać głosu Bożego, przestał korzystać z właściwych źródeł, zaczął wchodzić do innych źródeł. Końcem tego było, że poszedł do czarownicy, krótko mówiąc, do okultystki. To jest taki straszny efekt nieposłuszeństwa oraz konsekwencje lekceważenia Bożych przykazań. To jest właśnie na przykładzie króla Saula. Dlaczego? Dlatego, że odwrócił się od źródeł, które miał. Od źródeł Bożych. Psalm 119, tak na zakończenie. Psalm 119, tak. Wiersze 157-164. Aczkolwiek nie na wszystkich może się skupię, ale... Liczni są prześladowcy i nieprzyjaciele moi, lecz ja nie zbaczam od przykazań Twoich. Gdy widzę odstępców, czuję od razu, że nie strzegą słowa Twego. Zważ, że kocham ustawy Twoje, Panie. Ożywiaj mnie według łaski swojej. Prawda jest treścią słowa Twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Do 660. Książęta prześladują mnie bez przyczyny, lecz serce moje lęka się słowa Twego. Weselę się z obietnicy Twojej, jak ten, który zdobywa wielki łup. Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, lecz kocham Twój zakon. 7 razy dziennie wysławiam Cię za sprawiedliwe sądy Twoje. 7 razy dziennie to jest tak jak, że bez ustanku. Krótko mówiąc, to jest liczba doskonała. 7 razy dziennie bez ustanku wysławiam Ciebie, Boże, za sprawiedliwe sądy moje. Tutaj psalmista mówi. Ale co chciałem powiedzieć, że ten, kto zanurza się, bo patrząc na to, tutaj jest wiersz 162. Weselę się z obietnicy Twojej, jak ten, który zdobywa wielki łup. Tomek w niedzielę mówił kazanie na temat sługi Bożego i przedstawiał też właśnie sylwetkę brata Jana, który od nas odszedł, jest już tam w górnej krainie. I pamiętam, że taki wpis, który Jola zostawiła w pamiętniku właśnie, po tym, jak dowiedziała się, że brat Jan odszedł, ona napisała coś takiego, co jest, myślę, że sugerowała się tym psalmem właśnie, chociaż tam nie jest to napisane, że największym łupem brata Jana było to, że był właśnie Pan Bóg. To był łup jego życia. Taki największy łup. Właśnie posłuszeństwo wobec Pana Boga. Ja się w pełni zgadzam z tym, bo dla nas wszystkich, dla nas wierzących właśnie powinno być to, żeby takim największym skarbem, największym łupem, jaki możemy tutaj zyskać w życiu, z tą perłą, o której mówi Nowy Testament, to jest to, żeby się poddać Bogu, Jego obietnicom, Jego łasce, tak jak tutaj w ten fragment psalmu mówi, Jego słowu, że ten łup to jest przyrównany właśnie do kogoś takiego, sobie wyobraźmy, że znajdujemy jakiś skarb, jakie dreszcze nas, takie po prostu emocje owładniają. I właśnie taka postawa, takie zacięcie powinno być w naszych sercach, że tym takim największym skarbem, największym łupem, który zyskaliśmy, to jest jedność z Panem Bogiem po wieki wieków. Bo i ważne jest to, żeby poznawać właśnie Boga poprzez jedyne źródło, jakie mamy. Źródłem tym to jest Jego Słowo. Nie ma innych źródeł poznania Pana Boga, tutaj dostępnych teraz na ziemi. Jest jedyne źródło. I ten, kto zaznajamia się właśnie z tym źródłem, to nic więcej, a odziedzicza myśli Boże. W sensie takim. Przez niego właśnie przemawia Duch Święty. Jezus powiedział tak: bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, a wszystko się to stanie. Słowo Boże jest doskonałe i cokolwiek jest tutaj zapisane, to się wypełni. Cokolwiek dotyczy naszych obietnic i naszych ostrzeżeń, to się wypełni. I ja wam życzę tego z całego serca i sobie również, żebyśmy się właśnie trzymali Słowa Bożego i czerpali ze źródeł prawdy, jaką jest i drogi prawdy, którą jest Jezus Chrystus, bo On sam się nazwał, że jest drogą, prawdą i życiem. Amen.